to jest tak, że odmian jogi jest wiele. To nie ma jednej szkoły jogi, tylko jest kilka różnych.
Tak. W Polsce najbardziej popularne są właściwie chyba trzy metody. Metoda Iyengara, którą my również w naszej szkole prowadzimy, tą metodą. Jest to taka najbardziej techniczna ze wszystkich metod, ale jednocześnie bardzo wszechstronna, jeśli chodzi o różne ograniczenia, które mamy, czyli poprzez używanie różnych pomocy możemy naprawdę każdą niemalże osobę, nawet tą, która jest bardzo mało sprawna, do tej jogi zachęcić i ta joga może rzeczywiście być praktykowana. Drugą bardzo popularną metodą jest asztanga, czyli bardziej dynamiczna forma, oparta na sekwencji, która jest powtarzalna i rozszerzana w miarę postępów. No i chyba trzecia taka najbardziej z kolei delikatna to jest Shivananda yoga, mamy jeszcze Kundalini yoga, która z kolei opiera się bardziej na oddechu. Także tych szkół i metod jest naprawdę wiele. Ja tutaj tylko zaznaczyłam te, które wydają mi się najbardziej popularne na ten moment, ale myślę, że tak naprawdę i tak jakby cel jest ten sam. Poprawienie naszego życia, jakości naszego życia. No i tak jak Jola powiedziała, przede wszystkim budowanie świadomości.
Joga, poza tym, że no przestają nas boleć różne części ciała, które nas do tej pory bolały, daje nam też takie korzyści duchowe, można tak powiedzieć?
Korzyści duchowe. No tutaj nie chciałabym się za bardzo zagłębiać w ten temat, jedynie mogę powiedzieć, że na pewno daje spokój. Daje spokój, większą świadomość, dotarcie do siebie, do swoich potrzeb. Natomiast jeżeli ktoś chce dalej podążać ścieżką duchową, jak najbardziej joga na pewno otwiera te drzwi. I po prostu, jeżeli ktoś chce sięgać wyżej, to po prostu może.
A pytam o to dlatego, że wiele osób również trochę boi się jogi, bo boi się, że zostaną te osoby wchłonięte przez filozofię wschodu. Mówiło się kilkanaście lat temu sporo o ruchach New Age, które no też były przedstawiane jako takie około sekciarskie. No i mam wrażenie, że jodze też się trochę oberwało w związku z tym, jeżeli chodzi o ten wizerunek w Polsce.
Tak, w Polsce warto podkreślić właśnie ten wizerunek. Rzeczywiście przez pewne kręgi jest faktycznie cały czas dosyć piętnowany mocno. Myślę, że to wynika głównie z braku zrozumienia, dlatego że, tak jak powiedziałam na początku, joga jest pewnym stylem życia, filozofią. Daje nam mocne korzenie w postaci tego, że pracujemy na początku z ciałem. Być może niektórzy zaczynają w innym miejscu, ale najbardziej taką właściwą drogą jest podążanie, po pierwsze, za takimi bardzo uniwersalnymi normami, które u nas można byłoby, nie wiem, porównać chociażby do 10 przykazań, czyli po prostu tak naprawdę każda osoba praktykująca jogę również musi przestrzegać pewnych zasad dotyczących siebie, osób, otoczenia. Te wartości są uniwersalne tak naprawdę dla nas wszystkich. I trzecim etapem tak naprawdę w tej ścieżce jogi to jest praca z ciałem, więc jeśli pracujemy z ciałem, zyskujemy taki bardzo mocny fundament, osadzenie, dbamy tak naprawdę o siebie na tym poziomie takim najbardziej podstawowym, ale przez to zyskujemy tak naprawdę możliwość podążania dalej w rozwoju. I tak jak Jola powiedziała, kto ma ochotę, podąża swoją drogą. Tutaj joga niczego nie narzuca. Zresztą wśród nauczycieli wiodących w jodze jest kilku księży, którzy po prostu praktykują, popularyzują jogę. Bardzo częstym gościem, który przyjeżdża do Polski, jest ojciec Pereiro, katolicki ksiądz, który tą jogę oczywiście wywodzi się z Indii, jest Hindusem, ale tak naprawdę jest niezwykle osobą praktykującą. Jego sesje zaczynają się modlitwą. Tak naprawdę to wszystko gdzieś ze sobą się bardzo łączy. Myślę, że to, co jest warte podkreślenia, joga naprawdę nie jest sektą. To jest absolutnie styl życia, dbania o siebie, pogłębiania świadomości. A myślę, że to, co w życiu nam jest najbardziej potrzebne, to podążanie właśnie tam, gdzie uważamy, że dla nas jest to najlepsza forma, czy do rozwoju, czy po prostu wzrastania jako człowiek. Także absolutnie obalam wszelkie mity dotyczące sekciarstwa jogi, wciągania w cokolwiek. Joga daje wolność, naprawdę.
No to jeżeli kwestie duchowe mamy już omówione, to teraz zapytam o takie kwestie techniczne. My do praktykowania jogi, no bo nie możemy powiedzieć, że do ćwiczenia jogi, bo to już, jak już ustaliliśmy na początku, nie jest gimnastyka, my do praktykowania jogi potrzebujemy maty tak naprawdę, tylko.
Tak, potrzebujemy tylko maty, natomiast my tutaj zajmujemy się też takim odłamem, jakby powiedzieć, albo stylem jogi, metodą Iyengara, która mimo wszystko jednak jest jakby troszkę wyposażona też w pomoce, ale one są tylko dlatego, żeby pomóc tym osobom, które są sztywniejsze, które mają problemy, albo które chcą pogłębić jakąś pozycję i wejść nią głębiej, używamy pomocy. I takimi pomocami w naszej właśnie metodzie są krzesła, klocki, paski, no i oczywiście ta mata, która jest nieodzowna, żeby właśnie mieć to miejsce dla siebie.
Joga jest naprawdę tak jak chyba bieganie, można porównać, bo tam właściwie inwestujemy głównie w buty, chociaż gadżetów jest cała masa oczywiście i jest cudownie kolorowo. Natomiast w jodze jest też potrzebna mata i też jest bardzo duży wybór od mat, które są bardzo tanie i proste, do mat, które są niezwykle wyrafinowane i niezwykle drogie. Więc natomiast tak naprawdę koszt praktykowania jogi to jest raczej wysiłek, który musimy zrobić stając na tej macie. Także to jest najtrudniejsze i najdroższa inwestycja.
Pierwszy krok.
A czy podczas takich zajęć jogi, no dlatego, że joga też kojarzy się z muzyką, czy to jest tak, że podczas, czy nie ma podczas zajęć jogi muzyki, czyli w ciszy praktykujemy?
W ciszy, tak, jednak w ciszy ze względu na to, żeby jakby nie zagłuszać właśnie to, co czasami czujemy i co płynie z ciała, żeby być tego świadomym, no i żeby po prostu jak to się wsłuchać w swoje ciało. Natomiast muzyka jest czymś takim, co rozprasza i gdzie po prostu uciekamy właśnie od siebie. Natomiast czasami używa się oczywiście, jeżeli leżymy w relaksie, jakiejś delikatnej, takiej spokojnej muzyki relaksowej, żeby wyciszyć umysł, ale zdarza się to też bardzo rzadko.